Halo, halo, witajcie serdecznie w czwartek już, majowy czwartek, na naszym spotkaniu na żywo, w naszej serii. Jaka to jest seria? Czekajcie, przeczytam w całości. Niebo, aniołowie, uzdrowienia. Jak to jest? Niebo, aniołowie, cuda i uzdrowienia. To jest seria zaproponowana przez was, któraś pani w komentarzu kilka dni temu napisała, żeby właśnie o tym więcej mówić, czyli więcej mówić o niebie, o aniołach, o cudach i uzdrowieniach. I o tym sobie będziemy mówić na naszych spotkaniach, co czwartkowych albo co wtorkowych, bo będzie w czwartki wrócimy z omawianiem, na żywo omawianiem Księgi Apokalipsy. Witajcie wszyscy, którzy przybywacie. Już włączam komentarze, żeby wszystkich było widać. Witam pana Marcina, panią Orchidę, Mariusza, panią Aldonę. Witam państwa serdecznie, tych wszystkich, którzy są, którzy przybędą. I rozpocznijmy naszą modlitwę, od nasze spotkanie, nasze rozważania niebiańskie od krótkiej modlitwy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Święty Macieju, módl się za nami. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Święty Macieju, ponieważ dzisiaj wspomnienie liturgiczne świętego Macieja, apostoła, który został wybrany na apostoła, jak wiemy, w miejsce Judasza. Wszystkich Maciei, Maciejów i Maćków, że tak powiem, pozdrawiamy i składamy najserdeczniejsze życzenia. Witamy Ewę z Danii, pozdrawiamy również panią Ewę i całą Danię, panią Bożenę pozdrawiamy, widzimy się wszyscy tutaj na żywo. I tak, wracamy sobie do naszej książki, jednej z kilku, które mam tutaj specjalnie, nie, one są odłożone od kilkunastu miesięcy na jedną, jak to się mówi brzydko, może i ładnie, kupkę, a mianowicie książek poświęconych niebu. Niebo, niespodziewana podróż, moje spotkanie z Bogiem, aniołami i życiem po życiu. Jim, czy też James Woodward, który jako pilot i niegdyś biznesmen doświadczył obecności w niebie. Oczywiście zawsze musimy dodać bardzo ważną sprawę, że objawienie Boże ma dwa skrzydła, dwa ramiona, może inaczej, wyraża się w Słowie Bożym i w nauczaniu Kościoła katolickiego, a zatem wszelkie objawienia prywatne, wizje, proroctwa należą zawsze do objawień prywatnych, w związku z tym one nie są, że tak powiem, obowiązujące co do wiarygodności, co do, jak to się mówi, konieczności, aby je uznać. Wizje tych wszystkich, którzy doświadczyli obecności w niebie, na pewno są spersonalizowane, ponieważ choć każdy z tych autorów, tych bohaterów, o których tutaj będziemy wspominać, już wspominaliśmy, którzy byli w niebie, opisuje niebo bardzo podobnie, czyli na przykład wypełnienie światłością, która ta światłość nie tylko z zewnątrz pada na wszystkie osoby i przedmioty, które są w niebie, przedmioty w cudzysłowie, ale od wewnątrz ich oświetla, to każda z tych doświadczeń niebiańskich jest spersonalizowana, czyli jest to odczucie subiektywne tego, który to niebo widział i później wrócił na ziemię. Witamy panią Anię, witamy, nie znam takiego świętego, no świętego Macieja, możemy sobie coś o tym świętym Macieju coś więcej powiedzieć, czy myślę, że nie, no Maciej zostaje wybrany po prostu na miejsce apostoła Judasza, w jego miejsce, to są Dzieje Apostolskie. Z jakiejś szczególnej historii tutaj z Maciejem nie ma, staje się jednym z 12 i Tak jak wszyscy apostołowie, także ginie śmiercią męczeńską, drodzy Państwo. No i właśnie niebiańskie klimaty. Tydzień temu mówiliśmy sobie o tym, że Jim Woodford dociera do nieba, do bramy nieba, tam witają go aniołowie i między innymi anioł wojownik. Pozdrawiamy panią Lucynę i witamy również serdecznie. I oto może przejdźmy jeszcze z Jimem Woodfordem przez to spotkanie z aniołem wojownikiem. Pośród tych trzech wywołujących wielkie wrażenie istot, czyli tych trzech aniołów, których spotykał u bram nieba, była jedna, która od pozostałych dwóch była wyższa dosłownie o głowę i ramiona. Jak wspomniałem wcześniej, ten osobnik miał jakieś 4,5 metra wzrostu i strój, który był nieco odmienny. On był nie tylko większy, ale miał w sobie coś z przywódcy, więcej powagi. Jego szaty były bogatsze i królewskie, a gdy poruszał się w moim kierunku, blask jego szaty falował niczym światło księżyca na wodzie. Pozostałe dwa anioły ustąpiły przed nim, lekko się kłaniając i schodząc z drogi, gdy on się zbliżał. Jego strój był nieco odmienny pod tym względem, że był jaśniejszy niż u pozostałych dwóch aniołów. Kraj rękawów jego szaty również był złoty, ozdobiony purpurowymi nitkami tworzącymi haft pełen zawiłych i pięknych detali. I tu jest ciąg dalszy spotkania z tym aniołem wojownikiem. My sobie o tym aniele wojowniku zrobimy oddzielny materiał pewnie i dziś wieczorem. Natomiast żeby dokończyć tę opowieść z tamtego tygodnia, to tutaj zasygnalizowałem to spotkanie z aniołem wojownikiem. Teraz będę musiał zaznaczyć sobie w dwóch miejscach. Czyli ten anioł wojownik, to sobie go zostawiamy, drodzy Państwo, na wieczór, ponieważ już w tamtym tygodniu mieliśmy omówić niebo, a jakoś do niego nie dotarliśmy. Witamy panią Izę, szczęść Boże wszystkim, chętnie posłucham o niebie, trudny czas mam teraz. No to w takim razie przechodzimy od razu do opisu niebiańskiego, Jim Woodford dociera do nieba. Trudno jest ludziom w pełni zrozumieć, jaka jest ich pozycja przed obliczem Boga. Często zapominamy, że zostaliśmy stworzeni przez miłość i dla miłości i przez Boga, który jest miłością. Skoro zostaliśmy stworzeni przez miłość i dla miłości, to naprawdę najlepiej odnajdujemy się, nasza kondycja ludzka najlepiej odnajduje się wtedy, kiedy nie tylko jesteśmy kochani, si vis amari ama, jak mówi łacińskie przysłowie, czyli kochaj i bądź kochany, ale także kiedy i my kochamy. To jest najlepsza sytuacja dla człowieka, kiedy okazuje miłość. Szatan nam wmawia, że miłość jest naiwnością, że miłość też powinna mieć granice. Są pewnie, na pewno są tacy ludzie, przecież znamy też takich katolików, a nawet i drodzy Państwo duchownych, którzy mówią, że miłosierdzie Boże ma swoje granice. Drodzy Państwo, człowiek jest stworzony z miłości, dla miłości, jego kondycja ludzka, jego tożsamość bycia dzieckiem Bożym ujawnia się najbardziej i czujemy się najlepiej sobą, kiedy jesteśmy w miłości i tymi, którzy przekazują miłość, czyli czynimy miłość. Może zadawałeś sobie tak samo pytanie, które Jim zadał sobie w ten sposób, pytając, kim ja jestem? A może pytałeś w ten sposób, co Bóg widzi we mnie? Odpowiedź na to pytanie jest zarówno prosta, jak i przemieniająca. Bóg widzi w tobie, uwaga, drodzy Państwo, samego siebie. I to nie jest egoizm, czy to nie jest jakaś megalomania Boga, sobie to zaznaczę, bo to jest niesamowita odpowiedź. Co Bóg widzi we mnie? Skoro zostaliśmy stworzeni na obraz Boży, a Bóg jest miłością, to Bóg widzi w tobie siebie samego. Jesteśmy czymś znacznie większym niż tkanka fizyczna, z której jesteśmy zbudowani. Życie ludzkie nie ogranicza się tylko do tego, co materialne. Radości i wyzwania codziennego życia sprawiają, że czasem tracimy z oczu to, kim jesteśmy i kim stworzył nas Bóg. Tymczasem psalmista mówi tak, jest to fragment psalmu, którego tu nawet nie jest, psalm 8. Czym jest człowiek, że o nim pamiętasz? I czym syn człowieczy, że się nim zajmujesz? Uczyniłeś go niewiele mniejszym od istot niebieskich, chwałą i czcią go uwieńczyłeś. Obdarzyłeś go władzą nad dziełami rąk twoich, wszystko złożyłeś pod jego stopy. A zatem Bóg, całe stworzenie, słuchajcie, to co wymyślił, to co stworzył, składa, oddaje nam, mówiąc krótko, oddaje nam i to tak jakbyśmy my stworzyli coś niesamowitego i oddali to wszystko komuś. I tak właśnie zrobił Pan Bóg. Wszystko stworzył i oddał nam cały świat i wszechświat. Jim stwierdził w swojej historii, że anioły w jakiś sposób nas podziwiają, wiedzą o nas coś, czego i my potrzebujemy się dowiedzieć. Nosimy w sobie tchnienie Boga, nosimy w sobie życie samego Boga. Zostaliśmy pozbawieni tego tchnienia nadprzyrodzonego, kiedy człowiek poddał się kuszeniu węża w Edenie. Podejdźmy do tego w sposób osobisty. To ty i każdy z nas został stworzony przez tchnienie Boga. To ty zostałeś stworzony, aby świecić Jego światłem tak jasno, jak świecili aniołowie, których spotkał Jim. Zostałeś stworzony z wolną wolą, zdolny do wybrania swojej własnej drogi. I możemy pójść drogą nieba, czy też do nieba, możemy, drodzy Państwo, wybrać po swojemu i pójść drogą, która nie wiedzie do nieba, tylko do piekła, jeżeli mówimy o tych dwóch rzeczywistościach wiecznych, bo wiemy, że jeszcze jest czyściec, który nie jest wieczny. Spacer z aniołami, drodzy Państwo, teraz. Proszę bardzo. Jakie jest niebo? Opisuje Jim Woodford, rozdział 5 książki, drodzy Państwo, Niebo, niespodziewana podróż. W ogóle okładka jest genialna. Jest takie jak Ziemia, tylko 10 tysięcy razy 10 tysięcy bardziej piękne i pogodne. Najpiękniejsze ziemskie widoki, krajobrazy są jedynie niewyraźnymi odbiciami piękna, jakie Bóg przygotował dla nas w raju. Najbardziej zaskakującym aspektem niebiańskiego krajobrazu był fakt, że kolory miały dźwięk. To jest w ogóle zaprzeczenie wszelkiej fizyce, bo Pan Bóg jest ponad czasem i przestrzenią i niebo nie jest czasowe, nie jest przestrzenne, jest stanem, a nie przestrzenią. A dźwięk miał kolor, tworząc zmysłowe spektrum, które wprawiało mnie w zachwycenie. Czyli gdybyśmy w niebie, gdybyśmy sobie mogli to jakoś zobrazować, gdybyśmy w niebie słuchali jakiegoś dźwięku, to byśmy ten dźwięk widzieli. I widząc jakiś kolor, byśmy ten kolor słyszeli. To jest zupełnie inna rzeczywistość, to jest zupełnie jakiś inny wymiar. Pan Mateusz pyta, szczęść Boże, co najbardziej zaskakuje, że dzieci w prostocie wierzą w obecność aniołów. Pytanie, co się dzieje z nami dorosłymi, bo my to w większości mamy problem z wiarą w ich byt. Tak, to myślę, że my dorośli nakładamy różne, jak to się mówi, nakładki intelektualne, wytłumaczenia ludzkie na wiarę. Zobaczcie, że Tomasz, niedowiarek, musiał dotknąć ran Chrystusa, chociaż go widział. Widział go przecież, on go widział. To nie tak, że chciał zobaczyć Jezusa, bo on go widział. Gucio, bo tutaj przybyłeś i robisz awanturę. Tylko musiał, jak to się mówi, co Gucio? Tomasz, niedowiarek, musiał jeszcze dotknąć ran Chrystusa. Teraz po tych słowach wstyd mi, że za siebie ileż razy wątpiłam. Myślę, że każdy z nas wątpi, to jest dobrze, bo dzięki wątpliwościom możemy wznieść się wyżej. Ja tu muszę wyłączyć ten drugi komputer, bo zaraz Gucio to zrobi i będzie koniec imprezki. Dobra, to zapisałem. I Gucio, w takim razie, skoro taką awanturę tutaj wszczynasz, to wyłączamy, wyłączy się. OK, tu już możesz leżeć, chłopie. Najwyższy anioł ponownie skłonił się przede mną w geście zaproszenia, pytając, przejdziesz się z nami? Kiwnąłem głową na zgodę, że tak. Wtedy anioł odwrócił się z wdziękiem i ręką wskazał mi kierunek, w którym miałem pójść. Anioły zajęły teraz miejsca po obu moich stronach, czyli były trzy, jeden z prawej, jeden z lewej strony. A wysoki anioł tuż za mną i razem zaczęły prowadzić mnie w stronę niewyobrażalnie pięknego krajobrazu. Zaczynałem zapominać o tunelu i o czarnej jamie, którą zostawiłem za sobą, a skupiałem swoją uwagę na niebie, które widziałem. Niebo nie jest globem czy sferą, ani nie ma tam horyzontu, który majaczyłby gdzieś na krańcu krajobrazu. Niebo to nieprzerwana panorama ciągnąca się w nieskończoność, bo skoro niebo jest uczestniczeniem w obecności samego Boga, zjednoczeniem z Bogiem, a Bóg jest wieczny, to niebo też jest wieczne. I ta nieskończoność ciągnie się w każdym kierunku. I gdziekolwiek pójdziemy w niebie, nigdy się nie zgubimy, zawsze będzie z nami Bóg, zawsze będą z nami inni ludzie. Ta nieskończoność nie jest naszym wrogiem, ale jest, sprzyja naszemu, co tu dużo mówić, wrodzonej ciekawości, poznawania, bo człowiek został stworzony na Boży obraz, czyli mamy w sobie potrzebę poznawania i w niebie będziemy poznawali, drodzy Państwo, to, co najlepsze, najpiękniejsze. Jednak jej cechy, czyli tej nieskończoności, widziałem dokładnie tuż przed sobą, tak jakby idea odległości nie miała zastosowania w niebie i w wieczności. Niebo istnieje w wymiarze duchowym, poza naszym ziemskim doświadczeniem. Rzeczy takie jak kolory, czas, względny rozmiar i odległość są ograniczonymi kategoriami, które nie nadają się do opisywania nieskończonej natury nieba. Dlatego święty Paweł w liście do Koryntian, pierwszym albo drugim, nie pamiętam którym, napisał, że ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, co Bóg przygotował dla nas w niebie. Bo kiedy nawet tam będziemy, nie będziemy w stanie, gdybyśmy zeszli z nieba na ziemię, opisać, co tam widzieliśmy. Zresztą dzieci z Fatimy, kiedy widziały anioła światłości w 1916 roku, czy później, kiedy widziały Maryję, to zawsze mówiły, czy widzący z Medjugorje, że zanim przyszła Maryja, to miejsce, w którym się spotykali z nią, stawało się niewiarygodnie jasne. Był jakiś blask, jakieś światło z nieba, którego biel jest nie do opisania i takiej bieli na ziemi nie ma. Kiedy szedłem ścieżką w towarzystwie aniołów, ogromnie wzrosła moja zdolność widzenia, nie tylko tego, co znajdowało się przede mną, ale z każdej mojej strony jednocześnie. Doświadczyłem widzenia peryferyjnego w każdym kierunku, to co niektóre zwierzęta mają. Chyba żaba ma widzenie peryferyjne. Bez obracania głowy widziałem to, co było przede mną i za mną. Przypominało to raczej świadomość panoramiczną. Nie potrafię wyjaśnić tego poziomu jasności i świadomości, jakiej doświadcza się w niebie. Tutaj, w tym życiu, widzimy wszystko raczej powierzchownie, w perspektywie dwuwymiarowej. Zdolność widzenia w niebie pozwoliła mi dostrzegać wszystko z większą głębią. Miałem pełne 360 stopni wizji, którą mogę porównać jedynie do projekcji szerokoformatowej w kinie IMAX bez żadnego ograniczenia głębokości ani odległości. To było tak, jakbym był w stanie dostrzec pojedynczy kwitnący pąk kwiatu rosnącego na zbożu odległej góry, a jednocześnie widziałem to, co znajdowało się bezpośrednio przede mną. Moje oczy w tym samym czasie były niczym soczewki mikroskopu i soczewki teleskopu. Jeżeli ktoś z nas na Ziemi już gorzej widzi, słabiej widzi, ja na przykład mi wzrok bardzo poleciał od komputera, od telefonu, bardzo. W przeciągu ostatnich 5 lat to jest 30%, powiem wam, że jest katastrofa. Ja bez okularów nie jestem w stanie teraz na zewnątrz wyjść, bo nadal po prostu nie widzę. To te oczy zostaną nam przywrócone, a nawet jeszcze lepsza jakość tych oczu w niebie. Skoro niektóre zwierzęta na Ziemi potrafią widzieć peryferyjnie, czyli w różnych kierunkach naraz, no to skoro w przyrodzie istnieje takie zjawisko, to również w niebie. Tak jak pisze Jim Woodford, tego doświadczył, będziemy widzieli wszystko naraz w różnych kierunkach, to co jest blisko i to co jest daleko jednocześnie, z takim samym wysiłkiem, czyli bez żadnego wysiłku. Szczęść Boże, co najbardziej. Dobra, to już było, przepraszam bardzo. Szczęść Boże, ale zachwycający temat, uśmiech. To może dlatego Pan Jezus powiedział, że jeśli nie staniemy się jak dzieci, nie wejdziemy do nieba. Tak. Jak dzieci, które wierzą, zawierzając i ufając, ale jednocześnie jako dorośli, którzy poznają prawdę, pogłębiają swoją wiedzę, tyle że zawsze kierują się wiarą i rozumem. I to, co nie potrafimy czasami, zrozumieć po ludzku, przyjmujemy na wiarę. Wielu z nas przecież nie ma wykształcenia teologicznego, nie znamy się na teologii, a zatem jest konieczne, żeby wiele treści z nauczania Kościoła przyjmować na wiarę od tych, którzy się na teologii znają. Pamiętam, jak kolorowałam obrazki na religii, to było takie prawdziwe, oczywiste, że aniołowie są z nami. Czasem przywołuje to uczucie. Tutaj Mariusz pisze, królik nie obracając głowy może widzieć tylko przód, tylko tył i przód, 360 stopni. Widzieć przód i tył. A dobra, skąd ja to tylko wziąłem? Może widzieć przód i tył. No, na przykład królik ma takie widzenie peryferyjne. No i teraz krajobraz nieba. Skoro w niebie kolory mają dźwięki, a dźwięki mają kolory, to Jim Woodford opisuje niebo tak. Krajobraz nieba naznaczony był znajomymi widokami, takimi jak góry, drzewa, wszelkiego rodzaju roślinność, strumienie i potoki pełne niebieskiej, krystalicznej wody. Wszystkie te cechy otaczającego mnie pejzażu napełnione były olśniewającą gamą kolorów i dźwięków, jakich nie można znaleźć na palecie żadnego artysty ani w rękopisie żadnego kompozytora. Oddziałując na wiele zmysłów, rozciągały się pod jasnym, błękitnym niebem, na którym nie było jednak słońca. To jest ciekawe. Księga Apokalipsy co mówi? Że w niebie nie będziemy potrzebowali światła słońca ani światła ludzkiego. Pan Bóg będzie świecił nad nami. Nie wiem, czy Jim Woodford znał ten fragment z Księgi Apokalipsy. Może nim zaczął ten fragment. Teraz zobaczę. Tak, jest tutaj. Proszę bardzo, mamy Apokalipsa, 25 rozdział, wersety 23-27. O, tu się jakiś komentarz jakiegoś, przepraszam bardzo, człowieka niespełna rozumu pojawił pod wczorajszym materiałem. To nie jest siostra Łucja, to już sobie mówiliśmy, ale zrobimy sobie taki, słuchajcie, trochę komediowy, przepraszam bardzo, trochę humorystyczny materiał na nasz kanał, chociaż bardzo poważna treść, o różnych dziwnych teoriach dotyczących Fatimy, ponieważ niektórzy uważają, że na przykład dzieci w Fatimie nie widziały Maryi, ale widziały UFO, inni uważają, że siostra Łucja została podmieniona, tak? Więc sobie taki materiał zrobimy, się zastanawiałem, kiedy już wyjąłem specjalne nawet takie, mam całe źródła przygotowane na ten temat. Kiedyś gość niedzielny wydał taki, to było rok temu, zdaje się, 12 maja, 2 lata temu. Czy ktoś podmienił siostrę Łucję, nie tylko cud słońca, wizję piekła, przesłanie, kto twierdzi, że prawdziwą Łucję porwano? Przypomnijmy, że siostra Łucja niebawem zostanie ogłoszona błogosławioną. Od razu, żeby rozwiać te pytania dotyczące siostry Łucji, siostra Łucja miała po prostu wymienione zęby, ponieważ musiała, ponieważ, no, jak to się nazywa, paradontoza, tak? Taka choroba zębów. I to z konieczności zakon musiał po prostu na to się zdecydować i siostrze Łucji te zęby wymienić, bo głównym argumentem za tym, że siostrę Łucję poodmieniono, jest to, że ma inne zęby. Okay? No, to tak już wyjaśniliśmy, ale to sobie jeszcze omówimy bardziej w szczegółach. Również odniesiemy się do takich paranoidalnych wizji różnych dziwnych ludzi, którzy mówią, że dzieci w Fatimie widziały UFO, a nie Maryję. No ale dobra. No właśnie, są różni ludzie, bardzo, słuchajcie, też biedni, ponieważ oni żyją teoriami spiskowymi. Chrystus powiedział, poznacie prawdę, prawda was wyzwoli. Natomiast jeżeli jesteśmy zniewoleni przez teorie spiskowe, bardzo trudno jest z nich wyjść. Bardzo trudno. Księga Apokalipsy, bo mówiliśmy sobie o tym, że w niebie nie ma słońca, chociaż wszystko jest jasne. I miastu nie trzeba słońca ani księżyca, by mu świeciły, bo chwała Boga je oświetliła jego lampą baranek. Zobaczcie, nie trzeba ani słońca, ani księżyca, żeby świeciło światło w niebie. Dobra, patrzę sobie na komentarze, witam wszystkich, witamy panią Krystynę serdecznie, dziękuję za wczorajsze życzenia. Królik widzi przód, a później tył. Co dla zmysłów niepojęte, niech dopełni wiara w nas. Święty Tomasz tak rzecze. Mojej koleżanki mama zmarła na raka pół roku po diagnozie. Bardzo cierpiała, po śmierci przyszła do swojej córki, we śnie opowiadała, jak Jezus powitał ją palmą i jak jest w niebie. Proszę bardzo, pani Ewcia. Pani Ewcia nie jest podesłana, żeby takie rzeczy pisała. Ona wszystkiego nie zapamiętała, ale mówiła, że dużo jej opisywała. Bardzo lubię temat o śmierci klinicznej i pobycie w niebie. Czytam książki o takiej tematyce. Białystok pozdrawia, pozdrawiamy serdecznie, oby jak najszybciej do nieba. Pani Kasia Kot pyta, witam, mam pytanie, na jakiej podstawie przyjmujemy, że ta opowieść jest właściwie opisem nieba. To już sobie na samym początku powiedzieliśmy, że nas katolików, czy może inaczej, objawienie Boże wyraża się przez, objawienie Boże ma dwa źródła, ma dwa ramiona, Pismo Święte, czyli Słowo Boże i nauczanie Kościoła katolickiego. Wszelkie inne wizje objawienia, proroctwa są objawieniami prywatnymi, w związku z tym mają one charakter subiektywny, wynikają z doświadczenia religijnego, czy też doświadczenia wiary osób, których ich doświadczyły. Mistycy też mieli różne wizje, także wizje piekła, wizje nieba, oczywiście, że też takie wizje mieli. Święta Faustyna również została wprowadzona przez Maryję do czyśćca i ten czyściec został jej pokazany i nawet opisywała kary, jakie są w czyśćcu. Są wszystko objawienia prywatne, tego nie trzeba przyjmować. No, amen, dobra. I teraz wracamy sobie do owego opisu krajobrazu nieba. To nie są opisy szkodliwe, to też ciekawe, ponieważ bardzo często tak czepiamy się różnych tych objawień prywatnych, na przykład wizji nieba, to też jest ciekawe, że się czepiamy wizji nieba, natomiast bardzo łatwo przyjmujemy teorie spiskowe, co do których nie mamy żadnych pytań. To też jest jakaś taka, jakieś takie demoniczne, bo powiedzieliśmy sobie kilkadziesiąt sekund temu, że bardzo trudno wyjść z uzależnienia od teorii spiskowych. Uzależnienia, tak trzeba powiedzieć. W każdym razie, krystaliczna woda i tak dalej są w niebie. Wszystkie te cechy otaczającego mnie pejzażu napełnione były olśniewającą gamą kolorów i dźwięków, jakich nie można znaleźć na palecie żadnego artysty ani w rękopisie żadnego kompozytora. Oddziałując na wiele zmysłów, rozciągały się pod jasnym, błękitnym niebem, na którym nie było jednak słońca. W moim odczuciu ten błękit był głębszy niż ten błękit nieba, do którego byłem przyzwyczajony. Nie ciemniejszy, ale głębszy. Ta głębia, którą tutaj zaznacza Jim Woodford, to było jego odczucie, że jest to rzeczywistość nie tylko zewnętrznie opisywalna, ale skoro głębia, to chodzi tutaj o pewne też przeżycie duchowe, to znaczy w niebie będziemy wciąż doświadczali obecności Boga i to jest ta największa głębia. Dobra, jeszcze pytania są, zaraz sobie wrócimy do nich. Kiedy szliśmy dalej, ujrzałem przed sobą zwykłą leśną ścieżkę wyściełaną soczyście zieloną trawą. Słowo zwykła być może nie najlepiej opisuje ścieżkę, która w rzeczywistości mieniła się zachwycającymi kolorami. Wzdłuż niej po obu jej stronach rosły oszałamiająco różnorodne kwitnące kwiaty. Drzewa przystrojone mieniącymi się liśćmi pochylały się nad przemierzaną przez nas okolicą. Nas, ponieważ szedł w obecności trzech aniołów, czułem przeciążenie sensoryczne i musiałem się zatrzymać wraz z towarzyszącymi mi aniołami, aby móc podziwiać rozciągający się wokół widok. Aniołowie zatrzymali się, by pozwolić mi wchłonąć to, co widziałem. Kiedy spojrzałem na kwiaty rosnące przy ścieżce, w pierwszym momencie poczułem się zdezorientowany. Wydało mi się, że kwiaty były jedną masą koloru. Kiedy pochyliłem się nad nimi, odkryłem jednak, że płatki każdego kwiatka były półprzezroczyste, jak barwione szkło. Kwiaty miały perłowy połysk. Kolor każdego z nich zlewał się z kolorem sąsiedniego kwiatu, jednego ponad drugim. Mógł tam być na przykład czerwony kwiat, a pod nim żółty kwiat, potem niebieski i zielony. Wygląd kwiatów przypominał mi wielopłaszczyznowy witraż, w którym wszystkie kolory mieszają się ze sobą, tworząc odcienie znanych kolorów, a jednak nie dające się opisać odcienie i barwy łączące się z innymi barwami. Przystanąłem, aby się lepiej im przyjrzeć. Jeden z aniołów zauważył, że jestem najwyraźniej oczarowany i oszołomiony cudownością tych kwiatów i uśmiechnął się z zadowoleniem. Kiedy powoli szliśmy do przodu, anioły zwracały moją uwagę na różne aspekty tej niezwykłej roślinności. Tutaj aż się chcę dodać. O właśnie, to miałem dodać, panie Stanisławie, bardzo dziękuję. Kto wierzy, ten uwierzy. Otóż to miałem dodać tutaj, już właściwie już nic nie muszę dodać, że to jest kwestia naszej wiary. Czy w to wierzymy, czy nie wierzymy, to jest nasza osobista sprawa. To się dopiero wyjaśni, drodzy Państwo, po śmierci. Po śmierci już nie będzie możliwości zmiany, że kiedy zobaczymy Jezusa, to powiemy, a już teraz wierzę, ponieważ po śmierci wiara nie będzie potrzebna, bo będziemy mieli pewność wynikającą z tego, co widzimy. Serdecznie pozdrowienia z Italii. Pani Ela nas pozdrawia z Italii. A UFO widzi w nas, co ich językiem ziemian, czy tak też kosmicznych bywalców. Po tym live'ie człowiek jest umocniony w wierze. Dziękuję. No ja też jestem na pewno umocniony. Książkę czytałam praktycznie w jeden wieczór, każdemu ją polecam. Te wizje są do siebie bardzo podobne. I to jest ciekawe, właśnie, że ci ludzie, bo tych książek jest, nie wiem, 8, a może i z 10 już teraz, które sobie tutaj omawiamy o niebie. Ci autorzy się nie znają między sobą, one powstały w różnych czasach. Niektóre z tych książek, te wizje, to jest nawet 40 lat temu, ci ludzie ich doświadczyli, a jednak są do siebie bardzo podobne. To też świadczy o pewnej o wiarygodności i obiektywizuje ich subiektywne doświadczenie wiary, czy też po prostu doświadczenie, no tak, wiary, bo religijne to może za mało powiedziane, doświadczenie wiary. A propos teorii spiskowych, mój syn uważa, że Ziemia jest płaska i wynika to również z Pisma Świętego, nie wiem co o tym myśleć. Tak, nawet pan Cejrowski o tym mówi, u żurnalisty powiedział to. To są rzeczy, słuchajcie, no podstawowe, ponieważ już w czwartej klasie szkoły podstawowej, kiedyś dawno temu uczyłem w szkole podstawowej religii, to było, nie wiem, z 10 lat temu, w czwartej klasie szkoły podstawowej jest cały rok na podstawie książki kateches biblijnych i tam jest mowa o tym, że to jest czwarta klasa szkoły podstawowej. Wszystko, co jest w Księdze Rodzaju do 12 rozdziału, jest poematem, jest metaforą, czyli nie jest to zapis fizykalny, historyczny, naukowy, tylko metaforyczny. Opis stworzenia świata i wszechświata nie jest opisem fizycznym tego, jak świat powstał, tylko są to pewne prawdy uniwersalne. Ale, jak powiedział mi pewien znany kapłan, tych ludzi, którzy żyją teoriami spiskowymi, oni w większości intelektualnie są nie do odratowania. Jeden ze znanych fizyków powiedział, że ci, którzy dziś głoszą, że Ziemia jest płaska w dobie, gdzie mamy dostęp, taki łatwy dostęp do wiedzy i ktoś głosi, że Ziemia jest płaska, oni intelektualnie są nie do odzyskania. Oni po prostu, z nimi się już nie da dyskutować. Oni nie przyjmą żadnych argumentów, bo paradoksalnie trzeba udowadniać wiedzę, a teorii spiskowych udowadniać nie trzeba. Teraz czytamy dalej. Tak, to nie przyjmuje Jezusa, jego prawdy, szuka sam nie wiem czego, albo raczej co będzie pasowało do jego myślenia, poglądów, życia. No właśnie, to jest bardzo dobrze napisane, ponieważ też często na YouTubie szukamy takich informacji, takich treści, takich filmów, takich materiałów, które potwierdzą nasze zdanie na jakiś temat, które utwierdzą nas we własnym myśleniu. Co jest ciekawe, że algorytm YouTube'a działa w ten sposób, że jeżeli oglądamy materiały, nie wiem, modernistów na przykład, albo tradycjonalistów, to YouTube będzie nam podsyłał właśnie tylko i wyłącznie takie treści, takie proponował. I może się okazać, że żyjemy w błędnym kole algorytmu YouTube'a czy też Facebooka, to dokładnie tak samo działa. To jest działa tak samo, jeżeli chodzi o politykę. Jeżeli ktoś popiera jedną z partii politycznych, to będzie mu Facebook czy YouTube podsyłał wypowiedzi tylko i wyłącznie tej jednej partii i żadnej innej. Ponieważ YouTube działa w ten sposób, że podsyła nam to, co my oglądamy i chce, żebyśmy jeszcze więcej czasu spędzali na YouTubie i jeszcze więcej takich materiałów, które nam się podobają, oglądali. Ja miałam kilka snów widzenia nieba, gdy byłam młoda i to, co słyszę, to było podobne. Co do kosmitów, mamy fajną gierkę na PS5, mianowicie Destroy All Humans 2. I sobie ją na naszym kanale Amiga Śmiga odpalimy. Tak przy okazji. Mi się kiedyś Jezus i Maria przyśnili. Widziałem ich jak przez mgłę i powiedzieli: czekamy. O, proszę bardzo. Fajne to jest. Czekamy. W swoim życiu nasłuchałem się dużo świadectw, ale najwięcej z nich były bardziej wysłuchane, jak się opowiadało o białych damach i innych tworach, po prostu uznawano to za lepszy news. Pamiętam, zaczynałem tu z wami, ledwo chodziłam po mieszkaniu, teraz mogę do kościoła chodzić, Eucharystię przyjmować, chodzić na dłuższe dystanse, czuję Boga, jednak szatan ciągle czyha i odciąga. Pozdrawiamy również Danię. Już druga osoba dzisiaj z Danii, nasz pozdrawiająca. No i dalej. Opis nieba, drodzy Państwo. Kwiaty miały nie tylko barwę, ale miały także dźwięk. Gdzie tu jest czas? Ile jest? 35 minut, dobra. Pięknu dostrzegalnemu oczami towarzyszył koncert improwizowanej muzyki tworzonej przez płatki kwiatów, poruszanych przez nieustanną, delikatną bryzę wypełniającą tamten krajobraz. Miałem uczucie, że kwiaty śpiewają oryginalną i nieustannie płynącą melodię, nie mającą ani rytmu, ani końca. Zapytałem strażnika, co to za muzyka. Odpowiedział: tak, James, kwiaty i całe niebo są bardzo szczęśliwe, że tutaj jesteś. Przepełnia je radość i śpiewają dla ciebie. Dla mnie. Wysoki wojownik opisał radość jego jako życie na krawędzi wielkiego uśmiechu, ciekawe, wywołanego stałą świadomością, obecnością Boga. Kiedy myślę o tej definicji, nie mogę się powstrzymać od uśmiechu. Nawet dziś doświadczam tego uczucia, kiedy wspominam mój pobyt w niebie. O wiarygodności tej książki i tego świadectwa świadczy to, że Jim Woodford, chociaż ktoś może powiedzieć, że oszalał, że zwariował, przebywając 11 godzin w niebie, chociaż on uważa, że był kilka dni, no bo tam czas zupełnie inaczej biegnie, to znaczy czasu tam nie ma. Natomiast przez 11 godzin jego mózg nie wykazywał żadnej aktywności. Po tym, czego doświadczył, sprzedał wszystko, co miał, swoją firmę wartą wiele milionów, rozdał z żoną wszystkie dobra materialne i od tamtej pory jeżdżą po świecie i Jim opowiada swoje świadectwo. Żyją tylko i wyłącznie z głoszenia Słowa Bożego i z dzielenia się świadectwem. Witamy panią 1972 Ilwę, tak? Ilwa, lwa, 1972 lwa, tak? Lwa, Ilwa, lwa, no. Dobra. Były tam także potoczki czy małe strumyki mające około metra szerokości, nie były głębokie. Woda w nich miała lśniąco niebieską barwę. Kamyczki leżące na dnie strumyków miały złoty kolor. Wodę oświetlała jasność tryskająca w górę z dna potoków, tworząc na ich powierzchniach tańczące strugi światła. Woda także wydawała dźwięk. Strumienie tworzyły spontaniczną, dźwięczną muzykę, która akompaniowała naszym krokom. Anioł nazywał strumienie żywą wodą życia. Skąd my to znamy? No właśnie. Dowiedziałem się, że te potoki zasilały większą główną rzekę, która pod szóstą bramą radości wpływała do miasta nieba. Każdy strumyk był powiązany ze wszystkimi pozostałymi strumykami, tak samo jak my wszyscy jesteśmy ze sobą powiązani, ponieważ Trójca Święta jest wspólnotą i również w niebie nie będziemy sami, a będziemy jedną niebiańską wspólnotą. Kwiaty, wietrzyk, a nawet potoki, wszystkie śpiewały razem, tworząc koncert symfoniczny, który rozbrzmiewał w całej krainie nieba, spływając kaskadą do tronu Boga. Kiedy schyliłem się, aby przyjrzeć się kwiatom, poczułem, że wydzielają one najcudowniejszy zapach, jak w przypadku wszystkich innych rzeczy, jakich doświadczyłem w ogrodzie nieba. Z trudem przychodzi mi porównać go do tego, z czym mamy do czynienia na ziemi. Być może mógłbym porównać ten zapach do wspomnienia, gdy byłem otoczony słodkim zapachem kwiatów jaśminu na południowym Pacyfiku, albo do palącego się kadzidła w czasie mszy katolickiej, który to zapach pamiętam z lat chłopięcych. Był to zapach słodki, potężnie działający, ale nieprzytłaczający. Był to zapach wszechogarniającej miłości, która przenikała wszystko, co znajdowało się wokół mnie. Był to aromat, który wypełniał moje zmysły i płynął dalej, niesiony delikatnym wiatrem. Odwróciłem się do anioła znajdującego się po mojej lewej stronie i powiedziałem: tak pięknie pachną. Coś tu miałem powiedzieć, ale zapomniałem. Dobra, nic, patrzę sobie w komentarze. Witamy panią Jolantę, panią Barbarę. No bo skoro morza już nie będzie, miło by było, jakbyśmy mogli tam popływać w ciepłym, turkusowym morzu. Rośliny i w tym kwiaty wydają dźwięki tu na ziemi, ale nie są słyszalne dla człowieka. Według nauki dzieje się to wtedy, gdy dany kwiat się... Tak, to jest prawda, słuchajcie, z tymi dźwiękami kwiatów. Ja studiowałem na Politechnice Łódzkiej na Wydziale Informatyki Stosowanej grafikę multimedialną i też sieci komputerowe dawno temu, jako studia podyplomowe. Mieliśmy tam zajęcia z taką panią profesor, która właśnie się tym zajmowała. Zajmowała się od strony nie tylko biologii, ale też technicznej, technologicznej, że tak powiem w cudzysłowie, właśnie tym, o czym napisał tutaj Mariusz, że kwiaty wydają dźwięki. I są na to rzeczywiście szerokie badania wiarygodne. Dobra, tu byliśmy. I teraz ciekawe, bo tutaj zaznaczyłem sobie jakimś takim wielkim zaznaczeniem. Anioł odpowiedział: tak, James, to jest zapach świętości. Przypomnijmy sobie świętego ojca Pio i co się działo, czy może inaczej, jaki zapach czasami wydobywał się z tych miejsc, gdzie miał stygmaty. No właśnie zapach, taki intensywny zapach kwiatów, czy to był róż, czy jakichś innych. Albo na przykład kadzidło. Co kadzidło symbolizuje w liturgii? Dym kadzidła symbolizuje nasze modlitwy wznoszące się ku niebu, a nie wiem, czy wiecie, ale kadzidło to kościelne spala się dosłownie, nie pozostawiając po sobie niczego, żadnego popiołu. Kadzidło się spala w ten sposób, że nie ma żadnego popiołu. To jest symbol naszego całkowitego spalania się dla Boga. Wszystko w kościele, w liturgii ma swoje znaczenie i też również kadzidło i dym kadzidła. W niebie wszystko odbija miłość i naturę Boga. Od przenikających się kolorów poprzez zapach kwiatów, nieustanną muzyczną serenadę, aż do niezwykłej przejrzystości płynących tam strumienia. A miasto oświetlone jest samą obecnością Boga. Nie ma słońca, nie ma księżyca. O właśnie, fiołki. Święty Ojciec Pio, proszę, zapach fiołków, tak. Nie ma słońca, nie ma księżyca, nie ma. Co tu jeszcze, gdzie to jest? Gwiazd. Jedyne światło, jakie pada, to światło Boga i baranka. Każda rzecz, każde doznanie zmysłowe było inspirowane przez Boga i nosiło jego znak. Skoro stygmaty świętego Ojca Pio rozsiewały wokół siebie zapach fiołków, no to nie dziwmy się, jak w niebie również będzie zapach. Ktoś powie, a przecież w niebie to będzie, to jak w niebie zmysłów będziemy używać. No przypomnijmy to, co tę wizję, którą otrzymała święta Faustyna, wizję czyśćca, gdzie święta Faustyna mówi o tym, że w czyśćcu, ale też w piekle, chyba to chodziło bardziej o wizję piekła, że w piekle będziemy męczeni przez całą wieczność tymi zmysłami, którymi grzeszyliśmy na ziemi. Jeżeli ktoś grzeszył za pomocą oczu, przez jakąś nieczystość, to te zmysły będą wykorzystane jako zadawanie mu bolesnych kar przez całą wieczność. Skoro zmysły będą działały w piekle, no to tym bardziej działają w niebie. O tych zmysłach wiemy od świętej Faustyny. No, dzienniczek świętej Faustyny jest uznany przez Kościół, tak więc to nie są tutaj żadne wymysły. Jako pilot z wieloletnim stażem potrafiłem przede wszystkim określać moje położenie geograficzne na podstawie mocniejszych i słabszych świateł na nieboskłonie. Ku mojemu ogromnemu zaskoczeniu w niebie nie było żadnego naturalnego światła. Nie było słońca, nie było księżyca, nie było gwiazd, nie było żadnego innego ciała niebieskiego będącego źródłem światła. Wszystko, naprawdę wszystko było nasycone Bogiem i niemalże tryskało Nim. Światło wydobywało się ze wszystkiego, od trawy i kwiatów aż po aniołów. Absolutnie wszystko napełnione jest światłem, nie ma tam żadnej ciemności. Pan Jezus powiedział, że On jest światłem i ciemność go nie ogarnie. A skoro wszystko zostało stworzone przez Boga, o tym mówi Księga Rodzaju. Bóg stworzył przez 5 dni stwarzał cały świat przyrody, 6. dnia stworzył człowieka. No to skoro to wszystko jest stworzone przez Boga, czyli jest w tym ręka Boża, Jego znak, to znaczy, że we wszystkim tym obecny jest Bóg, czyli jest obecne Jego światło. To nie jest oczywiście panteizm, czyli taki sposób myślenia, który mówi o tym, że Bóg jest co do istoty obecny we wszystkim, czyli jako istota jest w kamieniu, w drzewie. Nie. Tu chodzi o to, że w każdym stworzeniu jest ślad Boga, jest, można powiedzieć, Jego światło. Światło daje życie, Bóg jest światłem, życie nas odżywia, czyli daje nam życie od wewnątrz, ponieważ dusza odpowiada za nasze życie, dusza jest nieśmiertelna. A skoro światło wydobywało się z każdej rzeczy, nie było tam także żadnych, uwaga, cieni, bo to wszędzie było światło, to nie było miejsca na cień nawet. Wyobraź sobie przez moment, że patrzysz na krajobraz, w którym nie ma żadnych cieni. Wszystko w niebie jawiło się olśniewającą przejrzystością wizualną. Nie ma tam cienia wątpliwości, ani zwątpienia, ani żadnej niewiary. Nie ma cienia wstydu, nie ma cienia śmierci, tam już widzimy, nie potrzebujemy wiary. Owo przenikające wszystko światło jest jak światło prawdy, które wypędza każdy cień fałszu. Nie ma potrzeby szukać cienia lub ochrony przed palącym słońcem, ponieważ nie ma tam słońca. Apokalipsa mówi, że nie będzie tam żadnego słońca. Jeszcze raz przytoczmy ten fragment z 21 rozdziału Księgi Apokalipsy, który otwierał ten rozdział, rozdział 5, spacer z aniołami. I miastu nie trzeba słońca ani księżyca, by mu świeciły, bo chwała Boga je oświetliła, a jego lampom baranek. I w jego świetle będą chodziły narody i wniosą do niego królowie ziemi swój przepych. I za dnia bramy jego nie będą zamknięte, bo już nie będzie tam nocy. I wzniosą do niego przepych i skarby narodów, a nic nieczystego do niego nie wejdzie, ani ten, co popełnia ohydę i kłamstwo, lecz tylko zapisani w księdze życia baranka. Owo przenikające wszystko światło jest jak światło prawdy, które wypędza każdy cień fałszu. Nie ma potrzeby szukać cienia lub ochrony przed palącym słońcem, ponieważ nie ma tam słońca w niebie, nie trzeba chronić się przed złą pogodą, nie ma tam pogody. Światło było odczuwalne jako ciepła i delikatna miłość Boga. Wyobrażam sobie, że niebo jest podobne do ogrodu Eden. I teraz bardzo ciekawe spostrzeżenie Jima Woodforda, który był pilotem, który znał się na przyrodzie i też potrafił, tak był, piloci się tego uczą, też tak intuicyjnie odczytywać, jaka jest temperatura. Odczuwalna przeze mnie temperatura była stała i wynosiła jakieś 22 stopnie. To taka ciekawostka. Za chwilę sobie tego wrócimy, pojawiły się komentarze kolejne. Gdy mówimy do kwiatów, one lepiej rosną. Miło mija czas w pracy, słuchając ciekawego opisu nieba, niż słuchana pustej treści w radiu. Napisał pan Mateusz. Wszystkie te wizje nieba są piękne, nie można w to nie wierzyć, tak. Przypomnijmy, że święty Tomasz niedowiarek widział Jezusa i nie uwierzył, musiał dotknąć jego ran i wtedy usłyszał te słowa: błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli, że ludzie widzieli zmartwychwstałego Chrystusa, też go nie przyjęli. Kiedy uczniowie zmierzają do Emaus, podchodzi do nich Jezus zmartwychwstały, oni go, słuchajcie, nie poznali. To jest ciekawostka, jakaś taka metafizyczna. Jak on wyglądał, że oni go nie poznali? No wyglądał inaczej? Nie wiem, jak to wyglądał, musiał wyglądać inaczej chyba, jak po zmartwychwstał, ale później go poznali po łamaniu chleba i po słowach, które do nich mówił, kiedy tłumaczył im znowu proroków. Natomiast kiedy szedł obok nich, wizualnie go nie rozpoznali. No przecież żyli z nim 3 lata dosłownie, 24 godziny na dobę z nim byli. Widzieli jego cuda, słuchali go codziennie. No przecież to były, jakbyśmy przez 3 lata z kimś żyli, non-stop, tylko i wyłącznie w jego obecności. I później 3 dni po śmierci tego człowieka, którego widzieliśmy przez 3 lata, my go nie poznajemy. To jest niezwykła tajemnica, jakaś taka metafizyczna. Jak Jezus wyglądał po zmartwychwstaniu, że oni go nie poznali, a później nagle, kiedy łamał chleb, go poznali właśnie po łamaniu chleba. Czy tu chodzi o to, że Jezus wyglądał dokładnie tak samo jak Jezus, tylko ich niewiara była tak ogromna, że pozbawiła ich możliwości dostrzeżenia w fizycznie wyglądającym Jezusie dokładnie tak samo jak przed śmiercią Jezusa już zmartwychwstałego. Zobaczcie, co niewiara może zrobić. Rzeczy oczywistych możemy nie widzieć przez niewiarę. Myślę, że Jezus dokładnie tak samo wyglądał po zmartwychwstaniu, jak przed zmartwychwstaniem, przed śmiercią. Natomiast niewiara apostołów była potężna. Pan Jezus takich wybrał sobie apostołów, pierwszych biskupów, pełnych niewiary. Czy lubił przekonywać i dlatego wybrał takich, których wciąż trzeba było przekonywać? Nie, myślę, że to jest dla nas nauka, że nawet jeśli doświadczamy niewiary, to wciąż prośmy o wiarę, bo Pan Bóg może nam dać prawdziwe światło wiary. Dalej czytamy, drodzy Państwo. Kiedy w różnych miejscach opowiadałem o moim doświadczeniu, czasem zadawano mi pytanie, czy nie pozwolono ci w niebie na chwilę odpoczynku? Gdyby tak było, znaczyłoby to, że czułem się w niebie w jakiś sposób znużony albo zmęczony. Tymczasem w niebie niczego nam nie będzie brakować, nie będziemy doświadczali żadnych ograniczeń, żadnych słabości, czyli także zmęczenia nie będziemy doświadczać. Prosta odpowiedź jest taka, że odpoczynek nie był mi potrzebny w taki sposób, jak potrzebny jest tutaj na Ziemi przy wszystkich naszych troskach, zmartwieniach i ograniczeniach fizycznych. Tam nie odczuwałem żadnego rodzaju bólu, cierpienia ani żadnego utrudzenia. W zasadzie jedyną emocją, jaką zaniosłem ze sobą do okolic nieba, była miłość. I wiemy, że sąd ostateczny polega na tym, że będziemy sądzeni z miłości. Miałem wrażenie, że moje ciało jest raczej mieszanką ducha i tkanki, dlatego nie odczuwałem żadnego zmęczenia ani utrudzenia fizycznego, a jednocześnie mogłem poruszać się tak, jak robiłem to w moim ziemskim ciele. Choć nie byłem strudzony, to wzdłuż mojej ścieżki znajdowały się małe nisze czy przestrzenie, w których można było się zatrzymać, by pomedytować, obszary cichego skupienia, jakiemu ludzie mogą się oddawać o zmierzchu czy na koniec dnia. Miejsca te, wtulone w trawę i różnobarwną roślinność, wypełnione były muzyką niebiańskiego radosnego powitania. Jednak w niebie nie ma końca dnia ani nie ma końca wiecznego światła. Jest tam odpoczynek w objęciach kochającego niebiańskiego światła. Jezus mówi o sobie, że jest światłem. To nie jest żadna obraza, kiedy mówią Bogu, że jest światłem. Kiedy Jim Woodford mówi, że był otulony miłosnym światłem, bo Jezus mówi: Ja jestem światłością świata. Kto żyje w tym świetle, będzie żył na wieki. Kto żyje w ciemności, tak jak roślina pozbawiona światła, umrze. Urzeczony pozwoliłem się porwać widokom i dźwiękom krajobrazu nieba, które rozciągały się, rozbrzmiewały przede mną i wszędzie wokół mnie. W pewnej chwili doszliśmy do ogromnej łąki gdzieś pośrodku nieba. Na jej obrzeżach dostrzegłem znajomy widok, który na ziemi towarzyszył mi przez większą część mojego życia. Widok ten był zachwycający i sprawiał, że czułem, jakby niebo i ten kawałek raju zostały stworzone specjalnie dla mnie, bo oto w niebie były konie. Jim Woodford uwielbiał konie. To mogła być może jakaś jego projekcja być, chociaż wielu tych, którzy widzieli niebo, a teraz znam kapłanów, którzy nie widzieli nieba, z teologicznego punktu widzenia się wypowiadają. Mówią o tym, że teologicznie nie ma żadnej przeszkody, żeby w niebie były różne zwierzęta, ponieważ przypomnijmy, zwierzęta zostały stworzone przez Boga. A zatem czemu nie? Ja nie miałbym nic przeciwko, żeby w niebie były zwierzęta. Dobra, coś tam, jakieś my, jakieś gluten. Muszę uciekać, pozdrawiam, kotek, Bóg zapłać, miłego popołudnia. Cudowny śpiew anielski w niebie ze snu, pamiętam do dziś, a było to już ponad 40 lat temu. Trochę zazdrość przeze mnie przemawia, gdyby się ktoś czepiał, to ludzka reakcja, że niektórzy ludzie mają tę szansę, nie umierając, widzieć te piękne świadectwa. My, którzy zasłużymy, też zobaczymy kiedyś. Słuchajcie, tych Ja mam tutaj całe dziesiątki stron, a może i setki stron opisów nieba, którymi się będziemy dzielić. Chyba do końca istnienia tego kanału moglibyśmy takie właściwie live'y robić codziennie, ale mam też mnóstwo różnych świadectw, cudów, uzdrowień współczesnych. Nie tam, że kiedyś, średniowieczny albo w starożytności ktoś został uzdrowiony, teraz współczesnych cudów, uzdrowień. Będziemy sobie o tym wszystkim mówić, opowiadać we wtorki albo czwartki, bo pewnie te nasze spotkania z niebem wrócą, czy też wylądują we wtorek, nie, czekajcie, w poniedziałek. No trochę już brakuje miejsca, bo w poniedziałki miało być katechizm, we wtorki są święci, w środę ksiądz Marcin, w czwartek księga Apokalipsy, jutro ksiądz Marcin. No nic, we wtorek albo w czwartek, to będę informował. W każdym razie będzie za chwilę też opis spotkania z Jezusem jako przyciągającej miłości, albo na przykład bardzo ciekawy opis modlitw, które jak smugi ludzi, którzy modlili się na ziemi, czy może inaczej, ludzie modlący się na ziemi, tak to widział Jim Woodford, pozostawiali przez modlitwy smugi, które wznosiły się do nieba. To jest oczywiście opis, jakiś taki obrazowe przedstawienie modlitwy, jako swego rodzaju smugi. Tutaj pewnie też skojarzenie Jima Woodforda ze smugami, jakie pozostawiają samoloty. No naprawdę tych szczegółów dotyczących wizji nieba jest bardzo dużo. Nasze ciało szatą Szata potrzebuje odpoczynku, wprawdzie duch ochoczy, ale ciało słabe. Na ziemi potrzebujemy odpoczynku, dlatego Pismo Święte mówi, że Pan Bóg siódmego dnia odpoczywał. Gdybyśmy przyjmowali to dosłownie, to by się okazało, że na podstawie tego zdania Pan Bóg nie jest Bogiem, bo potrzebuje odpoczynku. Tymczasem definicja bytu absolutnego w teodycei czy też w metafizyce, byt absolutny, czyli to jest w języku naukowym byt absolutny, czyli w języku religijnym, teologicznym, to Bóg. Byt absolutny nie może mieć żadnych słabości. Skoro Pan Bóg by potrzebował odpoczynku, to znaczy, że nie jest Bogiem. To, że w Piśmie Świętym jest napisane, że Pan Bóg potrzebował odpoczynku, to jest dla nas zachęta. Autor Księgi Rodzaju chciał w ten sposób zachęcić wszystkich, którzy będą to czytali, że mają ten jeden dzień poświęcić Bogu, odłożyć pracę, bo i Pan Bóg siódmego dnia nie pracował. A nasze słowo polskie, piękne słowo niedziela oznacza dokładnie to. Nie działaj, czyli nie pracuj. Dzięki za to dzisiejsze spotkanie. Dzisiaj wieczorem albo będzie Medjugorje i Anioł Wojownik, albo sobie porozmawiamy. Chociaż powiem szczerze, jakoś nie mam specjalnie ochoty nagrywać taki materiał, bo to będą głupoty, straszne durnoty. No ale przy nas ktoś tu widzi, jak wam czytałem, skomentował wczorajszy film, że siostra Lucja została podmieniona. Albo wieczorem sobie właśnie opowiemy o tych różnych śmiesznych, kabareciarskich teoriach, że dzieci w Fatimie nie widziały Maryi, ale widziały UFO, albo że siostra Lucja została podmieniona. W każdym razie pan Stanisław napisał: często modlę się i od czasu do czasu czuję piękny zapach. Macie to doświadczenie, macie tę tajemnicę nieba czasami odkrytą. Bardzo wam serdecznie dziękuję za to dzisiejsze spotkanie niebiańskie. Jutro się widzimy z księdzem Marcinem Sobiechem. Dzięki za te wszystkie komentarze, ale też za te świadectwa, które tutaj zostawiliście. One będą, bo one się wyświetlały tutaj na głównym panelu. W związku z tym one również pozostają, drodzy Państwo, dla innych, którzy trafią do tego live'a, być może przypadkowo i być może przeczytawszy takie świadectwo, kto wie, czy też ich życie się najlepsze nie zmieni. Wszystkiego błogosławionego Wam nam życzę. Do zobaczenia najpóźniej w niebie, a widzimy się, słyszymy wieczorem dziś. Szczęść Boże.